Siostry i bracia w Chrystusie Panu, temat został wybrany przez wspólnotę parafialną, przez księdza proboszcza, a mianowicie o małżeństwie, o rodzinie, jego zagrożenia. Małżeństwo, rodzina, wedle zamysłu Bożego, to związek dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Wbrew temu, co dzisiaj świat chce nam mówić, że mogą być jednorodne pary. Nie, z Bożego postanowienia małżeństwo to i kobieta, i mężczyzna połączeni, owszem, tymi więzami, którym na imię miłość, ale równocześnie ten związek jest przez Chrystusa podniesiony do godności sakramentu, czyli tej szczególnej ingerencji Pana Boga, szczególnej łaski, dzięki której małżonkowie mogą wypełniać te zadania, które są związane z małżeństwem, a więc i wzajemne uświęcanie się, ale równocześnie i przekazywanie i uformowanie nowego życia. Jednakże na tę wspólnotę czyhają różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dlaczego? Z jednej strony dlatego, że nie do końca człowiek potrafi uświadomić sobie, co jest fundamentem tej wspólnoty małżeńskiej. A mianowicie miłość, ale miłość nierozumiana na sposób ludzki, czy wedle jakichś tam ludzkich prawideł, pomysłów, ale miłość rozumiana wedle zamysłu Bożego. I tak do tej miłości, która jest fundamentem życia małżeńskiego, dochodzi wspólnota małżeńska, mąż, kobieta i mężczyzna dochodzą stopniowo, tak jak kapłan do ołtarza, idzie po stopniach. Tak samo i małżonkowie idą tymi etapami. Pierwszy etap to jest miłość upodobania fascynacji. Na czym to polega? Ano na normalnym zauroczeniu drugim człowiekiem. Piękny wygląd, piękna sylwetka sprawia, że jemu wpada w oko ona, on wpada w jej oko i wtedy zaczyna się ten proces zbliżania się do siebie. Zaczynają się poznawać. Kiedy ten wygląd zewnętrzny przyciągnie ich, to poznają głębie swojego wnętrza. I wtedy to upodobanie zdobywa jeszcze głębsze podstawy na podstawie cech wewnętrznych, wyposażenia, bogactwa, usposobienia. I wtedy jeszcze bardziej człowiek fascynuje się drugą osobą. Ale wtedy, kiedy rodzi się to nastawienie, fascynacja, oczarowanie drugim człowiekiem, czy można mówić, że to już jest prawdziwa miłość? Piękny wygląd przemija. Zamiast bujnej czupryny przychodzi czas na łysinę. Zamiast gładziutkiej twarzy przychodzi czas na zmarszczki. Cechy charakteru też pod wpływem różnych wydarzeń zmieniają się. Ileż to razy małżonkowie, którzy mają staż swojego życia już za sobą, niejednokrotnie stwierdzają: ja ciebie takiego nie znałam. Ja ciebie taką nie znałem. Odkrywają prawdę dopiero w tym biegu życia. A przecież miłość ma trwać do tej przysłowiowej grobowej deski. Więc prawdziwa miłość nie polega tylko na fascynacji. To jest pewien etap, który prowadzi do dojrzałej miłości. Dlatego nie można się spieszyć z tym słowem: już kocham prawdziwie. Trzeba rękawy zakasać i swoją miłość znieść na ten drugi etap. A drugi etap miłości to jest miłość pożądania. Pożądanie rozumiane nie tylko jako zechciała, czy jakiś tam krzyk, głos popędu, ale równocześnie jako całościowa postawa na sprawienie do drugiego człowieka. I właśnie na tym etapie młodzi ludzie wyrażają prawdę tym stwierdzeniem: ja się w tobie zakochałem, ja się w tobie zakochałam. Mówią prawdę, oni siebie kochają. A druga strona tylko służy do tego, żeby sprawiać sobie przyjemność, sprawiać sobie zadowolenie, żeby korzystać z różnych uciech. Dlatego nie może być zatrzymania się na tym etapie, bo kiedy przyjrzymy się temu etapowi, to on jest dosyć egoistyczny. Kiedy mężczyzna mówi do kobiety: słuchaj, ja ciebie potrzebuję, pragnę ciebie. Ale w kontekście widzi, ugotuje, uprasuje, posprząta, dostarczy przyjemności. Dziewczyna znowu mówi do chłopaka: ja ciebie też potrzebuję. Ale w kontekście widzi, przyniesie kasę, zbuduje dom, ma poczucie bezpieczeństwa, też dostarczy przyjemności. A więc widzimy na tym etapie, to tak tych dwoje ludzi patrzy na swoje dobro, egoistycznie, ze swojego punktu widzenia. I gdyby zatrzymali się na tym etapie rozwoju swojej miłości, to taka miłość nie wytrzyma próby czasu. Oni będą trwać w tej nierozerwalnej wspólnocie dopóki wszystkiego z siebie nie wycisną, jak sok z cytryny. A kiedy wszystko wycisną, reszta idzie na śmietnik i przychodzi pokusa rozglądania się za nowymi obiektami, które będą dostarczać nowych wrażeń, nowych przyjemności. I tak najczęściej, kiedy się śledzi historię małżeństw, które przeżywają swoistego rodzaju dramat, rozpadu, rozdźwięku, to najczęściej przyczyną jest to, że oni w rozwoju miłości zatrzymali się na tym drugim etapie, na etapie pożądania, na etapie takiego egoistycznego nastawienia. I taka miłość nie ubogaca, ale zubaża człowieka, i taka miłość będzie miała swój kres przedwcześnie. Dlatego nie można mówić, że prawdziwie kocham, kiedy rodzi się nastawienie posiadania kogoś na własność, czy sprawiania sobie przyjemności. Trzeba rękawy zakasać i wznieść swoją miłość na ten trzeci etap, a jest to miłość życzliwości. I tutaj święty Maksymilian Kolbe powie, że miłość mierzy się z ofiarą. Na tyle kocham, na ile potrafię poświęcić ze swojego czasu, ze swojej osoby, ze swoich ambicji, planów, poświęcić dla dobra drugiej osoby. I wtedy można powiedzieć o prawdziwej, dojrzałej postawie w miłości, kiedy na pytanie postawione mężczyźnie, dlaczego planujesz z nią życie, dlaczego trwasz w tej wspólnocie, kiedy na to pytanie odpowie z całą świadomością i przekonaniem, bo wydaje mi się, że jej ze mną jest dobrze. I w tym kierunku podejmuje działania, żeby jej było dobrze. I kiedy dziewczyna, kobieta odpowie, bo wydaje mi się, że jemu jest ze mną dobrze. I też stara się działać w tym kierunku, żeby sprawiać to dobro tej osobie kochanej. I kiedy dwie takie postawy się spotkają, dopiero można mówić, że będzie to udana para małżeńska, rodzinna, bo tam nie będzie podziału moje, twoje, babskie, męskie. Ale wspólnymi siłami będą brać ten ciężar codziennego życia i będą spalać się dla dobra własnego, dla własnego uświęcenia, dla ubogacenia tej wspólnoty. A kiedy pojawią się dzieci, będą gotowi ponosić ofiarę dla dobra tych dzieci, dla ich wychowania. Nie będą patrzeć egoistycznie i mówić, jak ta kobieta w dyskusji telewizyjnej na temat wpływu rozpadu małżeństwa na dzieci i krzyczała niemalże do tych, którzy stawali w obronie nierozerwalności małżeństwa. Ona krzyczała, że minęły czasy cierpiennictwa. Ona ma prawo do swojej wolności, do radości życia. Tylko zapomniała, że radości życia i przyjemności, szczęścia życiowego nie zdobędzie się kosztem dobra drugiego człowieka. Nie zdobędzie się kosztem krzywdy dziecka, bo przy rozpadzie zawsze jest pokrzywdzone dziecko. Dorośli sobie poradzą, ale dziecko wychodzi zawsze poranione. A jak dziecko poranione, to później społeczeństwo, w które ono wchodzi, też będzie chorowało. I w takim społeczeństwie trudno uformować dojrzałą, odpowiedzialną postawę. Dlatego trzeba nam stawać na wysokości zadania i uświadamiać sobie, co cementuje życie małżeńskie, rodzinne. Prawdziwa, dobrze rozumiana miłość. Miłość, której wzór i przykład zostawi nam Pan Jezus. To przecież święty Paweł powie, że małżonkowie mają swoją miłość budować na wzór tej miłości, jaką Chrystus żywi do swojego Kościoła. On żywi do Kościoła, czyli do każdego z nas. Żywi miłość w stopniu najwyższym, bo jest to miłość bezwarunkowa i do końca, bezkompromisowa. On za każdego umiera, za każdego przelewa krew, niezależnie od tego, czy dobry, przyjemny, wierny, czy nie. Każdy może skorzystać. Inna sprawa, że niektórzy nie chcą korzystać, ale to już jest ich osobista decyzja. Ale ze strony Chrystusa nie ma ograniczeń, że tylko ci mogą albo tamci mogą skorzystać. Wszyscy bez wyjątku. I w miłości małżeńskiej, która ma być budowana na wzór miłości Chrystusowej, też powinno być to nastawienie. Kocham mimo wszystko. Nie ze względu na to, że on jest dobry, że ona jest miła, przyjemna. Kocham mimo wszystko. To jest prawdziwa miłość. I dopiero taka miłość potrafi przemieniać człowieka, potrafi dokonywać uświęcenia ludzi. I w takiej atmosferze dopiero formują się dojrzałe postawy kolejnego pokolenia. Inną przyczyną rozbijania małżeństw to nie tylko złe rozumienie, pojmowanie miłości, ale równocześnie te zagrożenia, które dzisiaj świat nam podsuwa. Kiedy my używamy na niewłaściwe zachowania, niewłaściwe postawy takich eufeministycznych określeń, albo nie chcemy spojrzeć prawdzie w oczy, i wtedy mówimy, no bo dzisiaj tak świat postępuje, bo dzisiaj jest taka moda. Nie dalej jak wczoraj na kolędzie spotykam w rodzinie dziewczynę, która no już ma przybówek, dziecko już jest, ale oczywiście związku nie ma. I mówię, no jak tak może być w katolickiej rodzinie? A proszę księdza, przecież dzisiaj wszyscy tak robią. Taka moda dzisiaj jest. No to taka moda, to ty też do tej mody należysz, no to się wyklucza z Kościoła, skoro takie idee wyznajesz. A ja mam pretensje do księdza, bo ksiądz mi nie dał możliwości skorzystania ze spowiedzi. No jak ci mogę dać możliwość? Jeszcze na tyle dyletantyzmu, tyle niewiedzy z zakresu swojej dziedziny, swojej wiary, że domaga się sakramentu pokuty, rozgrzeszenia, kiedy nie może, bo ona trwa w grzechu. A rozgrzeszenie może być tylko z grzechu rozumianego jako akt, który ma swój początek i ma swój koniec, a nie ze stanu grzechowego, którym trwa i nie ma widoku na poprawę. Takie niezrozumienie. I teraz rodzice akceptują czasami taki stan rzeczy. No co my możemy zrobić? Nic nie mogą zrobić, no ale akceptują, przyzwalają na to. Co więcej, czasami nawet zgadzają się na drogę, która prowadzi do tego. Przychodzi do mnie w poprzedniej parafii, przychodzi do mnie matka syna 17-letniego czy 18 lat i mówi, czy oni mogą zamieszkać z koleżanką w jednym pokoju na stacji, bo będzie taniej. A więc względy materialne, ekonomiczne górują nad moralnością, nad zasadami wiary, bo będzie taniej, więc niech się w cudzysłowiu, no, trzeba by powiedzieć, użyć tu mocnego słowa. Bo co, nie będą tam różaniec odmawiać? I chcąc zwalić odpowiedzialność na księdza, przychodzi do proboszcza i pyta się, czy oni mogą zamieszkać. No mówię, kobieto, zastanów się ty jako matka. Czy możesz nawet takie pytanie stawiać? Czy ty nie wiesz, że w ten sposób otwierasz furtkę do zdemoralizowania tych młodych ludzi? No i wtedy odchodzi zasmucona, no bo ksiądz powiedział prawdę. Zasmucona i trochę zezem patrzy na proboszcza, bo myślała, że ksiądz przyklepnie. Ale do tego stopnia dochodzi. Jeśli na takie przyzwolenie dają rodzice, nie ma się co dziwić, że zmierzamy niestety nie ku cywilizacji ewangelicznej. Nie zmierzamy do rozwoju człowieka, ale do jego degradacji. Zmierzamy do tego, o czym mówi święty Paweł w drugim czytaniu. Kiedy apostołowie docierają do tych środowisk zdemoralizowanych, gdzie panuje rozpusta, demoralizacja, gdzie popełniają grzechy cielesne, tam docierają apostołowie i mówią bardzo wyraźnie, to jest grzech, nie wolno. A my dzisiaj ubieramy w takie szatki współczesności, bo tak świat robi, bo tak wszyscy postępują. To znaczy, że jak wszyscy grzeszą, to możemy przyzwolić, że wszyscy grzeszą. Nie? No nie. Kiedyś trzeba postawić tamę i nie wolno się uwsteczniać, ale myśmy powinni już 20 wieków cywilizacji ewangelicznej w tym świecie. I my nie możemy się cofać tam do Koryntu, ale trzeba nam ten świat coraz bardziej podnosić i możemy to robić w oparciu o naukę Pana Jezusa. I dopóki człowiek nie ustawi Pana Boga i tych wartości, które On przyniósł wraz ze swoim narodzeniem, nie ustawi w swoim życiu na pierwszym miejscu, to zawsze będzie bałagan. To zawsze będziemy przeżywać trudności. Dopiero wtedy, kiedy przewrócimy tę właśnie hierarchię na pierwszym miejscu Pan Bóg, wtedy wszystko inne będzie na swoim właściwym miejscu. I wtedy dopiero stworzymy ten klimat odpowiedni do tego, żeby powstawały zdrowe małżeństwa, rodziny, gdzie będą formowane nowe pokolenia na tym trwałym fundamencie, jakim jest Chrystusowa Ewangelia. Amen.